Marcin Sasin, dzień dobry, w studiu Tomasz Jaskuła, starosta Solęciński. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jak powiat daje sobie radę w czasie epidemii?
Myślę, że tak jak większość samorządów, musimy sobie dawać radę w czasie epidemii. Wszystkie obostrzenia, które od samego początku wchodziły, były wdrażane. Wszystkie zasady bezpieczeństwa i higieny oczywiście również. No, jest ciężko, co tu dużo mówić, że funkcjonujemy w nienormalnych warunkach. No ale trzeba dawać sobie radę.
No, o finansach powiatu to za chwilę. Czytałem pana opinię w Gazecie Lubuskiej. Chwalił pan mieszkańców powiatu za pierwszy okres trzymania się obostrzeń, ale później majówka i wiele osób, jak pan powiedział dziennikarzom Gazety Lubuskiej, przestało to robić.
Tutaj nie skupiłem się tylko na mieszkańcach. Ogólnie chyba to jest taki trend, który dzisiaj to już w ogóle nikt praktycznie nie przestrzega tych zasad. No, przepraszam, może kogoś z państwa obrażam, mówiąc nikt, ale wystarczy pójść do czy to lokalnego sklepu, czy większego marketu. No i mamy to, co mamy, tak? Mimo tego, że są nadal obostrzenia, chociażby noszenia maseczek w miejscach publicznych, takich jak sklepy, no kto te maseczki nosi? Jeśli ktoś nosi maseczkę, to z reguły nos ma odkryty, nawet usta odkryte. To jest oczywiście uciążliwość, to jest niedogodność. To jest oczywiście niekomfort i nienormalność. Ja też jestem przecież, jak każdy, człowiekiem. Mi się też w maseczkach tych trudno oddycha. Jeszcze używam tych N95 masek, nie takich bawełnianych. I faktycznie jest ciężko z tymi maseczkami, ale no niestety po to, żeby ograniczać, to tak jak mówią wirusolodzy, nie chodzi o to, żeby jeśli ktoś jest zakażony, to i tak transmituje tego wirusa. Natomiast maseczka po prostu skraca dystans potencjalnej emisji, transmisji tego wirusa.
No, zwracam na to uwagę, bo wszyscy obserwujemy ewentualny wzrost zachorowań, narzekamy, a sami często nie stosujemy się do tych zaleceń.
Ale my to mamy w naturze, tak wejdę, panie redaktorze. Ja tak naprawdę najpierw z podziwem, ogromnym z podziwem patrzyłem na to, jak jesteśmy zdyscyplinowani.
Jak trzeba, to trzeba.
I powiem szczerze, byłem niesamowicie zaskoczony, że my Polacy jesteśmy tak zdyscyplinowani. Przecież to my niejednokrotnie w historii pokazywaliśmy, że przecież wtedy, kiedy przychodził pręgierz, no to robiliśmy wszystko. Zresztą o jakich pręgierzach mówić z historii? Wystarczy popatrzeć na proste przepisy funkcjonowania czy ruchu drogowego. No jesteśmy kozakami, lubimy te przepisy łamać i lubimy się poddawać regułom. I tak zastanawiałem się właśnie, kiedy to puści. I majówka, ciepła majówka, no mieszkam w miejscowości turystycznej przecież, w Lubniewicach. No co by dużo nie mówić, przewija się tam sporo ludzi. I faktycznie majówka dla mnie była takim sygnałem, że nadchodzi ten czas, którego się obawialiśmy, myślę, że jako samorządowcy również, jako obywatele przestrzegający tych rygorystycznych przepisów, że będzie pofolgowanie i ono nastąpiło. I najgorsze to było w tej majówce, że przyjechali turyści z zewnątrz. Wtedy można było korzystać z tak zwanych podróży służbowych i można było wynajmować domki. Pojawili się mieszkańcy z różnych części Polski i niestety zauważyć można było, że nie korzystają, nie tylko oni, ale również i mieszkańcy nie korzystają z maseczek.
Co było dla powiatu najtrudniejsze na samym początku tej pandemii koronawirusa, bo w Tursku jest dom pomocy społecznej, szpital powiatowy, tak funkcjonuje.
Tak.
Co było najtrudniejsze, jeśli chodzi o organizację życia powiatu?
Bez dwóch zdań, kwestia związana z tymi dwoma placówkami, o których pan powiedział. Normalnie, w normalnych warunkach, czy to w szpitalu, czy w DPS-ie, również funkcjonują środki ochrony osobistej. Ale umówmy się, epidemia, która na nas spadła, to są warunki nienormalne, to są warunki wojenne. I doświadczyliśmy tego, czego doświadczyli wszyscy, czyli największego wyzwania z brakiem środków ochrony osobistej. Z jednej strony mieliśmy świadomość, szczególnie w DPS-ie, szpital sprawnie jest zarządzany przez panią Agnieszkę Zarembę. Naprawdę dość szybko poradził sobie z tymi najważniejszymi wyzwaniami, natomiast w DPS-ie i też możliwości dla szpitali w tej pierwszej fazie były inne. Dopiero później, kiedy DPS-y stały się tymi ogniskami zapalnymi, dopiero później gdzieś większą uwagę zwrócono na DPS-y, natomiast my mieliśmy od samego początku świadomość, że DPS jest miejscem najbardziej wrażliwym, dlatego że doświadczenie to, które w Europie miało miejsce, te wydarzenia, które miały miejsce w DPS-ie, czy to we Włoszech, czy to w Hiszpanii, czy to we Francji, czy w Niemczech, pokazywały, że jeśli tam dochodzi do zakażeń, to niestety kończy się to najczęściej zgonami. Więc ta jednostka była dla nas największym wyzwaniem. Chciałem podziękować na antenie, korzystając z, robię to przy każdej okazji, bo wiem, jaką pracę wykonała i dyrekcja, ale przede wszystkim pracownicy, ci, którzy zostali przy łóżkach, bo przecież, drodzy Państwo, słyszeliśmy o przypadkach w Polsce, gdzie ten koronawirus wybuchł w jednym DPS-ie, a w innych pracownicy opuścili placówki. Poszli na wolne, mieli prawo do tego oczywiście, ale były miejsca, gdzie opuścili pracownicy łóżka podopiecznych, gdzie trzeba było ratować WOT-em, gdzie wchodziły siostry zakonne.
A tutaj jest ponad 200 pensjonariuszy.
A tu mamy 210 pensjonariuszy na dzień dzisiejszy i nie było sytuacji, w której to ja musiałem zwrócić się do wojewody z prośbą o to, żebyśmy wypełniali luki personelowe, bo oczywiście rząd takie rozwiązanie przygotował. Także serdecznie dziękuję. Największe wyzwanie właśnie i największa trudność, ale to wszystko z czasem naprawdę zostało dobrze organizowane. Uzupełniane to było przez o środkach oczywiście, ochrony osobistej. Mhm. Pan wojewoda organizował płynną pomoc dla DPS-ów i jesteśmy dobrze zabezpieczeni, jeśli chodzi o maseczki, o płyny dezynfekcyjne. Tu się oczywiście wolontariusze włączali, firmy prywatne. Także z biegiem czasu opanowaliśmy tę sytuację. No, nie chcę powiedzieć, że w 100%, ale w 99,9%.
Finanse, bo czytam na portalach poświęconych samorządom, że koronawirus no, różnie odbija się na finansach poszczególnych samorządów. A jak jest w powiecie sulęcińskim?
No my również odczuwamy spadek w dochodach związanych z oczywiście z udziałami w tak zwanych podatkach. Jeszcze półrocze nie mamy zamkniętego, ale w maju była to kwota, podawają pani skarbnik, około 600 tysięcy. To jest znaczny ubytek w budżecie naszego powiatu. Nawet bardzo duży, powiedziałbym. Jednak rozsądna gospodarka finansowa, która jest prowadzona w powiecie, od kilku lat również tą gospodarkę rozsądną kontynuuje, powoduje, że mamy pewne poduszki bezpieczeństwa w postaci wolnych środków, no, które pozwalają nam na dzisiaj rekompensować te straty. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że faktycznie w tych przepisach, chociażby dotyczących ustawy o finansach publicznych, nie zostanie coś zmienione.
Rząd proponuje w 2020 roku złagodzenie reguły finansowej.
Obawiam się, że to może być za mało.
Przekazywanie subwencji.
Znaczy, ja powiem w ten sposób, jeśli będzie realizowana ten pomysł, który na początku pandemii przekazany został przez premiera Morawieckiego, czyli środki na inwestycje. Słyszę, że ma w lipcu być znowu uruchomiony program drogowy przez rząd, gdzie te funduszami gospodaruje wojewoda. To są najlepsze rozwiązania. Po prostu pieniądz, jeśli będzie w samorządzie inwestycja, tak jak dzisiaj one są, obserwuję i mój powiat i obserwuję inne samorządy, te inwestycje się toczą, te inwestycje się dzieją, to jest szansa na tą normalność, powrotu do normalności przede wszystkim na rynku pracy, a tutaj to co dużo mówić, jeśli będzie praca przy powiatowych inwestycjach, to będą też podatki, które do nas będą wpływać, więc to są naczynia połączone.
To są dochody, powiedzmy, te obligatoryjne, tak? No, tak. Według ustawy z 98 roku, ale są też dochody tak zwane fakultatywne, czyli te, które mogą być. Na przykład samorząd województwa świętokrzyskiego zaproponował, że z tych środków puli z Unii Europejskiej, z tych pieniędzy, chyba około 50 milionów, czy 42 milionów dostaną powiaty województwa świętokrzyskiego.
Fantastycznie.
Czy takie rozwiązanie też by się przydało tutaj?
Myślę, że pieniądze w samorządzie się nie marnują. I tak jak powiedziałem, raz jeszcze powtórzę, każdy pieniądz przekazany na inwestycje, no przecież my własnymi siłami tych pieniędzy nie przerobimy. Trzeba zorganizować przetarg, trzeba wyłonić firmę. Firma, która wykona pracę, zatrudnia pracowników, oni dostają pieniądze. To wszystko wraca do gospodarki, więc gratuluję pomysłodawcom z województwa świętokrzyskiego. No mam nadzieję, że u nas podobne rozwiązania znajdą się.
Przecież samorząd słyszeliśmy... Lubuskiego mówi, no, to są pieniądze dla przedsiębiorców, są...
Być może będzie to inspirujące również dla pani marszałek właśnie przekazanie takiej puli dla powiatów. Te pieniądze są potrzebne w dobie jeszcze, tak jak powiedziałem, spadających dochodów, udziału w podatkach. No to myślę, że byłoby to rozwiązanie fantastyczne.
Na koniec chciałem zapytać o te inwestycje, które wykonacie, które zapisaliście w budżecie i które na pewno nie spadną w cudzysłowie.
Na razie nie są zagrożone. Tak jak powiedziałem, te 600 tysięcy jest to dużo, ale nie burzy nam całego planu finansowego na rok 2020. Należy dodać jeszcze, że ten koronawirus spowodował spadek cen chociażby usług drogowych, budowlanych. Mieliśmy niedawno przetarg na drogę w Słońsku, powiatową drogę w Słońsku. Kosztorys 2 miliony 800, po przetargu milion prawie taniej. Mam świadomość, że ktoś się cieszy, tak jak ja się cieszę, że zostaje pieniędzy więcej na kolejne inwestycje. Natomiast no pewnie ktoś nie do końca zarobi tyle, ile chciałby zarobić, prawda?
No, może w końcu samorządy, tak jak kiedyś, zaczną na inwestycjach oszczędzać.
Daj Boże.
Tomasz Jaskuła, starosta Słęciński, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za wizytę w studiu i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia, dobrego dnia życzę.